Święta to taki czas, gdzie z pewnością dużo myślimy. No mam nadzieję, że to jest taki czas refleksyjny. Ale dla mnie to był bardzo refleksyjny czas. I no właśnie, myślimy z całą pewnością o naszym Panu. Myślimy o tym, czy to Jego dzieło w naszym życiu się rzeczywiście realizuje. To jest dobra okazja, by przyjrzeć się temu entuzjazmowi, który towarzyszył pasterzom, Symeonowi, Annie i tak, żeby nam się ten entuzjazm udzielał, kiedy idziemy za Jezusem, idziemy do Jezusa, kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, żeby takie słowa wiary, prawda, płynęły gdzieś tam z nas, wiedząc, kim Jezus jest, kim jest dla nas, kiedy narodziliśmy się na nowo. Jak bardzo, jak diametralnie zmieniło się nasze położenie przed Bogiem dzięki Jego ofierze. Prawda? Ale też pewnie wspominamy czas świąt, to jest też czas wspominania bliskich. Nie tylko z rodziny, również bliskich ze zboru, których już nie ma z nami. No jakoś mi się to tak udzielało trochę. Wspominałem mojego tatę. Pamiętam go, jak po prostu siedzi z Biblią na kolanie. Miał taką małą Brytyjkę. Ja nie mógłbym już z niej czytać. On czytał z tej małej Brytyjki. Nie wiem, ile lat ją miał. Ile razy nosił ją do introligatora. Ona była wielokrotnie gdzieś tam odnawiana. Była podkreślana. I pamiętam, jak czytał tę Biblię. Wspominam również mojego dziadka, tatę mojej mamy, który zawsze przy okazji kolacji wigilijnej wstawał i czytał Pismo Święte. No, krótko nie czytał. Czytał Pismo Święte, a myśmy słuchali. A potem też modliliśmy się wspólnie, bo Chrystus miał być w centrum. Chrystus miał być w centrum. I tak moglibyśmy powiedzieć, że to jest dobra okazja, by przyglądać zdjęcia, wspominać nie tylko o ludzi z naszych rodzin, naszych bliskich, ale również braci, siostry w Chrystusie, którzy już odeszli. I właśnie dzisiejsze kazanie chciałem zatytułowałem w końcu. No. Być z Panem jest daleko lepiej. Być z Panem jest daleko lepiej. Będziemy troszeczkę w tonacji tego, co mówiłem wcześniej, jak ostatni raz rozważaliśmy wspólnie Słowo Boże. Daleko lepiej niż co? No, moglibyśmy tu wymienić mnóstwo rzeczy. Na przykład daleko lepiej niż w piekle. Prawda? Być z Panem jest daleko lepiej. Ale również być z Panem już dzisiaj jest daleko lepiej niż nadal toczyć swój bój tutaj na ziemi. No, Paweł tak powiedział. Nie wiem, czy się z nim zgodzimy, ale Paweł właśnie tak mówi, rozważając, czy lepiej by było być z Panem, czy lepiej by było zostać. Z tego rachunku wyszło mu, że bardziej pożyteczną rzeczą jest zostać, aby jeszcze ze zborem być i ten zbór nauczać prawd Bożych, ale lepiej daleko więcej jest być z Panem. Otwórzmy ten fragment, Filipian, pierwszy rozdział, 3 wersety. Przeczytajmy go, on nas wprowadzi do tego dzisiejszego rozważania. Filipian, pierwszy rozdział, 21-23. Bo dzisiaj chcemy mówić o tym, gdzie są nasi bliscy. Chcemy mówić, jakby wprowadzić w to, co jest naszą nadzieją, częścią naszej nadziei. No właśnie, bo tak sobie myślę, że czasami jako wierzący nie wybieramy się tak szybko do Pana, bo nie znamy za dobrze tej nadziei. A kiedy byśmy ją znali, to ona by nas pocieszała. Gdybyśmy przypominali o sobie, och, jakich byśmy byli dobrych nastrojach pomimo trudnych okoliczności. Pomimo trudnych okoliczności życia, tego, co życie niesie. No bo kiedy jesteś człowiekiem sukcesu i oczywiście awansujesz w pracy, masz podwyżki i tak dalej, to nie myślisz czasami za bardzo o Królestwie Bożym. Ale kiedy przychodzą doświadczenia, zderzasz się ze ścianą i jej nie widzisz, to jakoś wracają myśli na ten temat. A fajnie by było, gdyby nadzieja, o której mówił Jezus, zawsze była dla nas źródłem pociechy, czy nam się wiedzie, czy nie. Tak naprawdę to, co On przygotował dla nas, jest daleko lepsze. Daleko lepsze od tego, czego doświadczamy dzisiaj. A więc Filipian 1 rozdział, wersetu 21. Paweł mówi takie dziwne słowa. Dla mnie życiem jest Chrystus, śmierć jest zyskiem. Ktoś by powiedział, Paweł, kto cię uczył liczyć? Prawda? Jak to śmierć jest zyskiem? Ale Paweł tak mówi. Chrystus jest życiem, a śmierć zyskiem. Myślę, że to się ze sobą wiąże. Tylko wtedy, kiedy Chrystus jest twoim życiem, śmierć jest dla ciebie zyskiem. W żadnej innej sytuacji. Prawda? I dalej czytamy, a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, nie wiem, co wybrać. Czyli zostać, czy być z Panem. Jedno i drugie mnie pociąga. No bo prawda jest taka, że życie z Jezusem jest niesamowite, jest tak bardzo ekscytujące, chociaż jak Jezus sam mówi i my tego doświadczamy, pośród przeciwności, pośród ucisków, nieraz, powiedzielibyśmy tak górnolotnie, w chłodzie, głodzie, prawda? Jezus powiedział, nie prześladowali was, prześladować będą. Ale jednak to życie jest ekscytujące, jest niezwykłe. Życie z Jezusem Chrystusem. Ale być z Panem jest daleko lepiej, mówi apostoł Paweł. I mówi, nie wiem, co wybrać. Jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza, a jednak być z Chrystusem to daleko lepiej. I ci z nas, którzy zasnęli w Chrystusie, mają daleko lepiej niż my. Daleko lepiej. No do Moniek jest blisko całkiem, ale już daleko dalej jest do Warszawy. A jeszcze dużo dalej będzie do Berlina. Jakbyśmy jechali na zachód. Daleko lepiej jest być z Panem niż to, czego doświadczamy tu i teraz. Porozmawiajmy o chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja mówi o tym, co jest przed nami. Mówi o przyszłych wydarzeniach. I mówi o tym, co Bóg dla nas przygotował. Zanim Jezus, chciałbym może kilka słów gwoli przypomnienia. Zanim Jezus w sposób widzialny powróci na ziemię, a powróci w taki sposób, w sposób widzialny, wiemy z Pisma Świętego, że stanie na Górze Oliwnej, powróci do Jerozolimy, do Izraela i będzie panował w swoim królestwie, a wraz z nim święci Jego, to będą miały miejsce jeszcze inne wydarzenia. A na przykład będzie miało miejsce to, o czym mówiliśmy, zmartwychwstanie umarłych. A więc ci, którzy są teraz naszym Panem, znowu będą połączeni z ciałem. Ale jakim ciałem? Ciałem nieskażonym, ciałem nieśmiertelnym, ciałem, w którym zmartwychwstał nasz Pan Jezus Chrystus. I kiedy otworzymy list do Kolosan, 1 rozdział, werset 18, to czytamy tam, że On jest głową ciała, czyli Jezus Chrystus, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Jezus jako pierwszy przyszedł drogę, którą potem przechodzili wszyscy wierzący w Niego. Wszyscy święci nowego przymierza. Jako jedyny na dziś dzień jest w nowym ciele, w takim ciele wstąpił do nieba, czytamy w Słowie Bożym. Ale to ta droga również czeka nas, wierzących. A więc ci, którzy są teraz z Panem, pewnego dnia, co się z nimi stanie, według Słowa Bożego? Powstaną z martwych, przyjmując nowe ciało. Można w to wierzyć lub nie. Nawet można by powiedzieć, trudno w to wierzyć. Dlatego wielu ludzi współczesnego Kościoła próbuje powiedzieć, że to jest duchowy stan. Jezus powróci duchowo. Odrodzenie dzieje się duchowe, wskrzeszenie z martwych. Ale prawda jest taka, że ci, którzy dzisiaj są z Panem, powrócą razem z Nim w nowych ciałach. A więc zmartwychwstanie umarłych, tylko umarłych nowego przymierza. Przemienienie nas, jeżeli będziemy tego dnia żyli, jak cudnie by było, gdybyśmy tego dnia byli żywi, co? No bo Paweł mówi, że nie chciałby być zewleczony, no nie chciałby przeżywać śmierci fizycznej, ale jeżeli tego dnia będziesz na ziemi, tak jak ci, którzy powstaną z martwych, w okamgnieniu, w jednej chwili będziesz przemieniony. Właśnie w te nieskażone, nieśmiertelne ciała. To jest cudowne. To naprawdę jest i było nadzieją dla wierzących i powinno być również dla nas. Powiesz, to po co ja chodzę na siłownię? Jestem już taki zdrowy. Mogę już taki dystans pokonać. No, nie, to jest bardzo dobre. Oczywiście. Ale te ciała nowe, o których Słowo Boże mówi, pisał Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, są również częścią nadziei nas, chrześcijan. I właśnie w 1 Koryntian, otwórzmy 15, bo zaraz chciałbym ten wątek zamknąć, ale ponieważ dawno o tym nie mówiliśmy, to chciałbym po prostu przypomnieć ten fragment. Jest mowa o tym, że to zmartwychwstanie odbywa się według określonego porządku, jako pierwszy Chrystus, a potem my, którzy jesteśmy Chrystusowi w dzień Jego przyjścia, tak? Tak mówi Słowo Boże. A więc 1 Koryntian 15, 22-23, przeczytajmy. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. A więc każdy wierzący, który odszedł do Pana, czego doświadczy? Zmartwychwstania umarłych w nowym ciele. W nowym ciele. I chwała Bogu za to. Potem czytamy jeszcze wersety 51 do 54. To jest tajemnica, pisze Paweł, ale ja wam coś o niej opowiem. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I właśnie pisze o tym wydarzeniu. W jednej chwili, w okamgnieniu, proszę mrugnij okiem. No to w okamgnieniu. Tak to się dokona. Myślę, że niezwykły opis tego wydarzenia. Na głos trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi, umarli, zbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, co śmiertelne musi przeoblec się w nieśmiertelność. Bóg mówi, musi tak się stać, bo to jest częścią Bożego planu. Czy to jest moją i twoją nadzieją? A ktoś może powiedzieć, bracie, no po co z powrotem w te ciała? Bo Słowo Boże uczy nas, że my nie jesteśmy po prostu duchami, tak jak aniołowie, jak nasz Ojciec w niebie, ale człowiek to jest duch w ciele. I to jest człowiek. Bez ciała, można powiedzieć, nie mamy do czynienia z człowiekiem. Częścią ludzkiego istnienia jest po prostu ciało. Dlatego nadzieją Kościoła apostolskiego było zmartwychwstanie umarłych. I to również jest w kredzie wiary. Wierzę w zmartwychwstanie umarłych, tak? Prawda? Wszystkich świętych. I właśnie takie grono wyruszy na spotkanie z Jezusem, bo on wtedy jeszcze nie powróci widocznie na ziemię, aby Jezus mógł w końcu poślubić swoją oblubienicę. I dopiero z poślubioną oblubienicą powróci tu na ziemię w sposób widzialny, fizyczny, w to konkretne miejsce. A jak stąpi, to Góra Oliwna jest powiedziane, że co? Rozdzieli się i powstanie zupełnie nowa dolina. Drodzy, dwa wydarzenia po pochwyceniu według Biblii będą miały miejsce. Na obydwa możemy się cieszyć, jeżeli kochamy Pana Jezusa. Sąd wierzących, mówiliśmy, tak? I tam jest mowa o tym, w liście świętego Pawła do Koryntian, gdzie jest mowa o tym, że dzieło każdego wypróbuje ogień, a to jest ten moment, kiedy Jezus chce wręczyć nam nagrodę, kiedy chce nas pochwalić za nasz trud, za mozu, za wytrwałość, bo od szafarza tego się wymaga, żeby okazał się wierny. A może być to również smutny czas, kiedy stracimy nagrodę, jeżeli zaniedbaliśmy to, co było nam powierzone. No ale jesteśmy wierni, trudzimy się, jesteśmy wytrwali, nie robimy tego dla siebie, ze względu na Pana, z wdzięczności za zbawienie. Mamy inne motywacje, wdzięczność nami kieruje i dlatego idziemy po nagrodę. I Paweł pisze, powieniec, tego dnia da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. I tego dnia, kiedy moje, twoje dzieło, które nie jest cenne i wypróbowane przez ogień, spłonie, a zostaną tylko sprawiedliwe uczynki świętych, tak przyozdobiona oblubienica zostanie przez Pana jako małżonka wprowadzona na wesele baranka. I będzie to czas radości, wesela, a na ziemi co? Odstępstwo, smutek, ciemność, sąd. Rzeczy niewyobrażalne. Jak dobrze jest być zabranym przez Pana. Dobrze jest być Jego oblubienicą. Dobrze jest. Dobrze. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. A nawet trochę się cofnęli, powiedzieli sobie, co się dzieje z wierzącymi, którzy umierają. No powiedzmy sobie, no daj Boże, żebyśmy dożyli powrotu Pana. Ja cały czas żyję nadzieją, że Pan przyjdzie, zanim umrę. Sobie nie wyobrażam. Myślę, że nie ma, przepraszam za taką refleksję, ale myślę, że nie ma w standardzie takiej trumny na człowieka dwumetrowego. To nie jest proste zadanie. Nie chciałbym, żeby moja rodzina musiała się z tym zmagać. Chciałbym, żeby Pan powrócił. Też mało nie waży, więc myślę, że... Ale takie oczywiście pół żartem zupełnie. Bez wahania odpowiemy, że ci, którzy umarli w Chrystusie, idą do nieba. I to jest prawda. Są z Panem. I jest im daleko lepiej. I Biblia o tym mówi. Że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, są z Nim. Ale czy wiemy, że tak nie było kiedyś? Czy wiemy, że tak nie było? Kiedyś my mamy, jako wierzący współcześnie, mamy dosyć uproszczony obraz życia pozagrobowego, ale Stary Testament mówił dosyć obficie o życiu pozagrobowym i mówił o tym, co się działo ze sprawiedliwymi, ze świętymi, na przykład tamtego okresu. I oni nie szli do nieba. Wiemy o tym? No zobaczmy, ponieważ to jest ważne. Dlaczego? Bo naprawdę wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa Pana tak wiele się zmieniło. To On dał nam nie tylko za życia przystęp do Boga, ale również sprawił, że kiedy dzisiaj umieramy, jako ludzie wierzący, idziemy do Ojca. Widzimy się z naszym Panem. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 16. I w dużym skrócie chciałbym, żebyśmy spojrzeli, jakie było nauczanie na temat życia pozagrobowego w czasach jeszcze nawet Jezusa. Mamy tutaj taki problem. To właściwie nie jest problem, no ale Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 19 wersetu, mamy w naszych Bibliach nagłówek podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Ale de facto nigdzie nie czytamy, że to jest podobieństwo. I wielu biblistów uważa, że to żadne podobieństwo nie jest. To jest historia. I już o tym kiedyś mówiliśmy. Dlatego, że są tam ludzie wymienieni z imienia, być może bogacza pominięto ze względu na to, żeby powiedzmy no, nie robić wstydu. No ale już biedak jest wymieniony z imienia. I dobrze wiemy, jaka to jest historia. Obydwaj żyją, tamten jest bogaty, wiedzie mu się dobrze, codziennie wystawnie ucztuje, a ten drugi zjada resztki z jego stołu, umierają i dosłownie tego samego dnia jeden trafia dokąd? Na łono Abrahama, a drugi trafia dokąd? Wygląda na to, że też w jakiś ogień, prawda? A gdzie to wszystko jest? Żydzi wierzyli, że kraina umarłych nie jest w górze, ale jest w dole. I dlatego nazywali ją Szeol. I dlatego jak czytamy o Dawidzie, albo czytamy na przykład, rozważamy Joba, to wiemy dobrze, że Job mówi, kiedy już tam stąpię, to nie będzie działania. Bo tutaj na ziemi jest działanie, tam już działania nie ma. Ale oni wierzyli, że wszyscy, i ci sprawiedliwi, i ci niesprawiedliwi wstępują do krainy umarłych, tyle że jedni idą do tej części dla sprawiedliwych, a inni idą do tej części dla niesprawiedliwych. I każda z nich jest już zalążkiem tego, co będzie ostatecznie. Czyli dla Łazarza, dla biedaka było to pociecha, odpoczynek, pokrzepienie na łonie Abrahama, a dla bogacza cierpiał męki. Już teraz. Chociaż sąd jeszcze przed nim. I myślę, że w dużym skrócie moglibyśmy powiedzieć, że tak wyglądała sprawa z tymi, którzy umierali do czasów, zanim Chrystus umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I mówimy o krainie umarłych, nie w górze, tylko w dole. Biblia mówi, wstępuje się do krainy umarłych. I była tam część i dla sprawiedliwych, i dla niesprawiedliwych. Były jeszcze pewne inne części, ale to dzisiaj nie jest istotne. Jedna i druga były cieniem tego, co miało nastać. Łono Abrahamowe było zapowiedzią nieba, zapowiedzią nowego Jeruzalem. Było tylko cieniem tego. I to, czego doświadczał ten człowiek, u nas w Brytyjkach jest to przetłumaczone jako piekło, jest dopiero wprowadzeniem do jeziora ognistego, bo któregoś dnia to piekło będzie wrzucone w to jezioro ogniste. W Apokalipsie czytamy w 20 rozdziale, w wersecie 14. A więc ludzie pobożni Starego Testamentu nie szli do nieba, lecz do krainy umarłych dla sprawiedliwych, tak? Nie mogli być z Bogiem. Dlaczego? Wiemy dlaczego? Biblia o tym mówi. Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 10. I znajdujemy tam odpowiedź na tak postawione pytanie. Mianowicie, mówiliśmy o tym też przy okazji rozważań z Księgi Joba. Wierzący Starego Testamentu byli oczyszczeni ze swoich win przez krew zwierząt, ale nie był ostatecznie zlikwidowany problem grzechu. Tak? No zobaczmy. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety od 1 do 4. Zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. I potem werset 10. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę, składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jest różnica? No jest. Ofiara Jezusa pozwala nam stanąć przed Bogiem. I kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, nie poszedł tam sam. I Słowo Boże uczy nas na ten temat w liście do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan. List do Efezjan, rozdział 2, rozdział 4. Wersety od 8 do 10. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców. Ludzi darami obdarzył, a to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Bibliści mówią, to jest opis świętych Starego Testamentu, duchów, sprawiedliwych ludzi Starego Testamentu, których Jezus powiódł do nieba. Ci, którzy wcześniej byli w krainie umarłych dla sprawiedliwych, teraz mogą być już ze swoim Panem. Czemu? Za sprawą ofiary Jezusa Chrystusa, która prawdziwie uczyniła ich doskonałymi i uświęciła ich z ich grzechu. A więc część dla sprawiedliwych w krainie umarłych jest wyludniona. Nie ma już. Tam nikogo i nie będzie. Bo wszyscy święci Starego i Nowego Przymierza od czasu, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, są z Panem. Tak wielką różnicę czyni ofiara Jezusa Chrystusa. Możemy teraz spojrzeć na siebie. Jak dobrze, że żyjemy w tych czasach. W czasach Nowego Przymierza. Z naszym Panem. Tylko, że przy następnej okazji powiemy sobie, czy my trwamy w uświęceniu, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ale jedno jest pewne. Jezus dał nam nie tylko przystęp tutaj na ziemi do Boga. My wołamy do Niego, On nas słyszy, On odpowiada, On chce mieć z nami relację przez Niego właśnie. I tak samo nasza wieczność jest zdeterminowana dzięki Jego ofierze. Dzięki Jego ofierze. I teraz możemy wrócić do tekstu, którym czytaliśmy na początku, gdzie apostoł Paweł mówi, być z Panem jest daleko lepiej. Jeszcze w czasach Starego Testamentu wcale tak nie było. Ludzie wierzący wcale nie chcieli schodzić do krainy umarłych. Ale teraz już jest daleko lepiej. Daleko lepiej. Otwórzmy 2 Koryntian, 5 rozdział. 2 Koryntian, 5 rozdział, wersety od 6 do 8. Apostoł Paweł, pisząc o tym procesie starzenia się, o procesie umierania, o śmierci fizycznej, o tym, że nikt z nas nie chciałby tego przeżywać, że wolelibyśmy raczej być przemienieni niż zewleczeni, pisze tak. 2 Koryntian 5 od 6. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. A więc dlaczego jest lepiej być z Panem? Bo w końcu nie jesteśmy daleko. Jesteśmy przed Nim. Jesteśmy z Nim. Gdyż wierzę, nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Naprawdę? Naprawdę? Myślę, że te słowa są godne zaufania, że naprawdę daleko jest lepiej. Kiedy otworzymy Księgę Apokalipsy i czytamy, powinniśmy czytać ją dosyć uważnie. Pierwszy rozdział, jeżeli otworzymy Księgę Apokalipsy, pierwszy rozdział mówi o tym, co jest teraz. Jan widzi Jezusa w chwale, jaki On jest teraz. Kolejne rozdziały mówią o tym, co się dzieje ze zborami, tak? Rozdział drugi, trzeci mówią o tym, co dzieje się na ziemi, kiedy Jan miał zanieść to poselstwo, z czym zmagają się zbory. Ale czwarty rozdział mówi już o tym, gdy oblubienica jest, gdy Kościół już jest w niebie. I potem 19 rozdział mówi o tym, o weselu baranka. I w końcu o tym, co docelowo jest przedmiotem naszej nadziei. O tym powiemy w najbliższej przyszłości. Co jest przedmiotem mojej nadziei? Czy to jest przedmiotem naszej nadziei? Czytamy tę księgę, naprawdę ona nas pociesza? Czy mówimy, o Boże, ja mam takie plany związane z życiem. Tyle rzeczy sobie zaplanowałem. Jakoś nie pociągają mnie te złote ulice. Czytaliśmy na początku nabożeństwa fragment z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Paweł tam pisze o rzeczach, których nie godzi się powtarzać, a właściwie mówi o rzeczach, o słowach niewypowiedzianych. Czemu? Też o tym kiedyś mówiliśmy na obozie dziecięcym. Jak można powiedzieć, że coś jest takie, a nie inne, skoro nie widziało się tego w świecie fizycznym wcześniej? Więc można tylko powiedzieć, to jest jakby takie, a to jest jakby takie, a to trochę przypomina to, ale w sumie nie jest takie. Niezwykłe rzeczy Pan dla nas przygotował. Dla tych, którzy wytrwają i będą sprawować swoje zbawienie z drżeniem. A dzisiaj chciałbym, abyśmy przede wszystkim podziękowali naprawdę za zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Ono czyni różnicę w naszej relacji przed Bogiem, ale też odnośnie naszej wieczności, naszego życia pozagrobowego. Opowiemy o Nowym Jeruzalem. Piękne to miejsce, szczególne. Jak tylko tam dojdziemy. I bynajmniej nie jest to bujda dla prostych chrześcijan pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest to piękna nadzieja, którą wyznawali, idąc na śmierć. Czy nas to pociesza? Pocieszamy się tymi słowami, tą nadzieją? Doceniamy to, mówimy, Boże, no cudownie, dziękuję Ci za to, co tutaj mam. Dziękuję Ci, że mi błogosławisz, ale Panie, wiem, że tam daleko lepiej. Jesteśmy wdzięczni? W końcu sprawujemy to swoje zbawienie? W jaki sposób? Drogi przyjacielu, chciałbym na zakończenie powiedzieć Ci, że od tego, co zdecydujesz tutaj, zależy treść Twojej nadziei. Tu na ziemi, tu za życie. Jeżeli tutaj za życia będziesz żył dla siebie, realizował siebie i tylko prosił Boga, Boże, pobłogosław ten mój projekt i biegł przez to życie i zatrzymasz się na dniu swojej śmierci, zazwyczaj zaskakuje ona wszystkich. A to myślę, że to nie będzie przedmiotem twojej nadziei. Masz wtedy inną nadzieję, również opisaną i również o niej powiemy. Powiemy o niebie i o piekle. Powiemy o Nowym Jeruzalem i o Jeziorze Ognia. Bo są dwie nadzieje. Żadna nie zawiedzie. I w Hebrajczyków w 10 rozdziale, werset 8, apostoł Paweł pisze, że jeżeli weźmiesz do ręki Słowo Boże, zaczniesz je czytać, modlić się, Boże, proszę Cię, daj mi się poznać. Boże, proszę Cię, zbaw mnie. I będziesz czytał to Słowo zacznie wzbudzać w Tobie wiarę, że zaczniesz wołać do Boga. Wołać o zbawienie, o życie wieczne. Nie można przejść przyspieszonego kursu. Całe szczęście. Tak sobie w ostatniej chwili 5 prostych kroków do zbawienia przejdę przed śmiercią i temat załatwię. Nie, tak się nie da. Trzeba wziąć to słowo teraz, kiedy tutaj żyjesz i modlić się, Boże, otwórz moje oczy. Porusz moje serce. I kiedy z głębi Twojego serca, nie z języka, wydobędzie się modlitwa, Panie, zbaw mnie. Ty, który jesteś zmartwychwstaniem, ratuj mnie od moich grzechów, od wiecznego potępienia. On Cię uchwyci. A potem będzie Cię dopingował, abyś szedł. Idź, nie poddawaj się, idź przez wiarę, nie zniechęcaj się, zobacz, jakie są obietnice, zobacz, jakie jest błogosławieństwo, idź, jaka jest nagroda, warto. Bierzemy kredyt na 30 lat. Myślimy sobie, za 30 lat będę miał już to mieszkanie, siądę w tym fotelu. Akurat jak przyjdzie emerytura, całe szczęście, bo na emeryturze nie byłbym w stanie rat płacić. I tak żyjemy tą nadzieją. Mamy wiele różnych rzeczy, do których zmierzamy. Ale nadzieja, którą Pan ma dla nas. Daleko lepiej być z Nim już teraz. Kiedy zacznie się wypełniać to wszystko, co On przygotował dla nas. I chciałbym zakończyć wezwaniem. Ty, który może brzmić to dla ciebie głupio. W dzisiejszym świecie to taka jest sprzeczność. Empiryczny świat, wszystko wyliczone, rozrysowane, zaprojektowane. Ale taki sam Bóg jest Bogiem Biblii. On zaprojektował tę ziemię, ten wszechświat. On to wyliczył. On wyznaczył granice, to się w żaden sposób nie kłóci. Ale chodzimy na Hobbita, na inne filmy, gdzie po prostu magia leje się szerokim strumieniem. A kiedy słuchamy czasami o nadziei Biblii, mówimy, to jest takie jakieś niewspółczesne. Ależ jest. Tylko jeżeli to już dla nas nie brzmi jako nadzieja, to znaczy, że mamy niewierzące serca. Albo mamy... Nie znamy naszej nadziei, nie pielęgnowaliśmy jej. Wydaje się nam obca, ale to jest nasza nadzieja, więc jeżeli wydaje ci się to dziwne, brzmi bez sensu, wołaj o zbawienie. Wołaj o to, by Bóg otworzył i poruszył twoje serce. My możemy się modlić z tobą, ale tylko ty przed Bogiem musisz stanąć i wołać do Niego dniem i nocą. Odpowie. Ponieważ Biblia mówi, nie będzie zawstydzony ten, kto wierzy i kto wyznaje Jezusa swoim Panem. Ale dla nas, którzy już biegniemy, drodzy, Hebrajczyków 12 rozdział, naprawdę już na koniec. Tyle razy mówiłem, że to już jest koniec. A to jeden wątek, drugi. Przeczytajmy werset 12, pierwszy rozdziału 12, drugi, trzeci, a potem 14. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, co to są za świadkowie? No możemy czytać 12 rozdział, werset 23. Tam jest opisane grono tych świadków. A więc mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. A więc autor mówi, nie dokładaj sobie na barki, tylko raczej pozbywaj się, żeby dobiec. Człowiek związany z tym światem, on zabiera do tego plecaka ile tylko się da. Naładował, to się przyda, to się przyda, to się przyda. A autor mówi, wyrzucaj. Wszystko, co cię usidla, pozbądź się tego. I biegnij. Biegnij przed siebie. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Bo można poddać się zniechęceniu. Można upaść przygniecionym. Bo to nie jest tak, że wierzący biegnie zawsze w podskokach, w takim lekkim dresiku, w bucikach, leciutko. Nie. Tylko możesz zrobić wszystko, żeby jednak dobiec. Pan cię podniesie. Przewrócisz się nie raz, a On ci powie, biegnij, dasz radę, wstawaj, napij się trochę, pokrzepię cię. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To będzie być może przedmiotem kolejnego rozważania. Dwie rzeczy, gdy biegniemy. Pokój ze wszystkimi. i uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Obyśmy nie biegli nadaremno. Ale być z Panem jest daleko lepiej. Amen.